Po tym, jak w naszej refleksji dosięgnęliśmy tajemnicy nieba, czas zejść na ziemię przy końcu naszych rekolekcji, bo trzeba wrócić do rzeczywistości, w której żyjemy i przez którą przechodzimy w drodze do wieczności. Chcielibyśmy więc na podsumowanie tych refleksji raz jeszcze ogarnąć myślą naszą codzienność. Tę codzienność, w której realizuje się moje powołanie, powołanie oblubienicy Chrystusa. Drogie siostry, jestem oblubienicą Chrystusa. To zapewne częsta myśl, która towarzyszy każdej z was. I jest to fundament mojej osobowej, życiowej, zakonnej tożsamości. Trzeba sobie to stale uświadamiać, że Bóg powołał mnie do istnienia jako kobietę i powołał mnie do swojej wyłącznej służby jako kobietę. Nie chcę i nie wolno mi wyrzec się mojej kobiecości z całym jego bogactwem i ze wszystkimi obciążeniami. Nie mogę się tego wyrzec bez uszczerbku dla charyzmatu, jakim jest życie zakonne w Kościele, które, dodajmy, w ponad 3/4 jest żeńskie. Życie zakonne w Kościele to prawie 80% siostry zakonne. Więc gdyby siostry wyrzekły się swojej kobiecości, swojej specyfiki, to narażałoby to w dużym stopniu kobiety konsekrowane na bezużyteczność i nieczytelność tego znaku w Kościele, jakim jest życie konsekrowane, które ma być znakiem zaślubienia Kościoła Chrystusowi. A więc trzeba spojrzeć na swoją kobiecość jak najbardziej pozytywnie, jako swoisty charyzmat, swoisty dar dla Kościoła. Nie rozumieją tego nurty feministyczne także w Kościele, które dopominają się funkcji kapłańskich na przykład. Jest to sprzeczność w postawie feministek, które domagają się równości praw z mężczyznami, przyznając tym samym, że to, co męskie, jest lepsze. A więc deprecjonując siebie w walce o podniesienie rangi kobiety, tak naprawdę deprecjonują je, bo porównują z mężczyznami. A to jest bezsensowna droga. Każdy z nas, każda płeć ma swoje zadania, swoją specyfikę. I głupotą byłoby mówić, która płeć jest lepsza. Pan Bóg tak urządził, że każdy człowiek, każda płeć ma swoją misję do spełnienia i trzeba pozostać jej wierną, niezależnie od tego, jaką funkcję w społeczeństwie i w Kościele się pełni. Dlatego, drogie siostry, wspólnota zakonna, cała wspólnota, a nie tylko przełożone, ma obowiązek zabezpieczyć to spełnianie się kobiecego powołania w życiu konsekrowanym każdej siostry. To jest powinność w nas wszystkich we wspólnocie, abyśmy sobie wzajemnie pomagały w tym byciu kobietą konsekrowaną, tym darem dla Chrystusa, darem dla Kościoła, w tym specyficznym powołaniu kobiecym. Tę odpowiedzialność, jak powiedziałem, ponoszą nie tylko przełożeni, ale cała wspólnota. Nie zwalajmy wszystkiego na przełożonych. Otóż życie zakonne, uwzględniając specyfikę natury kobiecej, jej wrażliwość, jej potrzeby, może skutecznie pomóc konsekrowanym kobietom rozwinąć do pełni swoją osobowość i ukształtować na gruncie natury zdrową duchowość. To znaczy zdolność integralnej współpracy z łaską Ducha Świętego na wzór Maryi i tylu świętych. Chodzi o to, aby wspólnota zakonna stwarzała możliwość właściwego, godziwego zaspokajania potrzeb wynikających ze specyfiki określonej płci. A musimy zdawać sobie sprawę, że niezaspokojenie potrzeb psychicznych, niewłaściwe ich zaspokojenie powoduje różne dolegliwości psychosomatyczne. Człowiek jest całością. Mówiliśmy już parokrotnie, że człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniona duchowość. I z własnego doświadczenia wiemy, jak pewne stany fizyczne człowieka czy fizjologiczne, jak mocno rzutują na jego stan psychiczny i duchowy i vice versa. Więc niezaspokojenie potrzeb psychicznych może powodować różnego rodzaju fobie, obsesje, poczucie winy, skrupuły, smutek, poczucie niepewności, stany depresyjne. Ile niepotrzebnego czasem cierpienia powstaje tylko z tego, że brakuje odrobinę dobrej woli, odrobinę wrażliwości, aby stworzyć odpowiedni klimat do zaspokojenia określonych potrzeb. A te potrzeby w każdym człowieku są bardzo różne. Psychologowie określają różne potrzeby na co najmniej kilkadziesiąt. I nierzadko są to potrzeby ambiwalentne, a więc wzajemnie pozornie się wykluczające. I w każdym człowieku ta kombinacja tych kilkudziesięciu potrzeb, także tych sprzecznych, daje określoną osobowość. Więc jest to dość skomplikowana siatka problemowa, ale spróbujmy króciutko tylko pokazać niektóre zagadnienia. Otóż spośród potrzeb można mówić o potrzebach fizjologicznych. Są one, te potrzeby fizjologiczne, od siebie na ogół izolowane i więc każda działa jakby niezależnie od innej. I najczęściej i zwykle mają one określoną lokalizację w ciele. Na przykład głód. Odczuwamy głód raczej gdzieś w żołądku niż w rękach przykładowo. Sen, no, ciężka głowa. Ale też jest potrzeba przyjemności, potrzeba właśnie relaksu. Są także potrzeby seksualne. Dlaczego o nich nie wspomnieć, tym bardziej, że no, wpisane są w naszą naturę. Przy czym właśnie potrzeby seksualne tym się różnią od innych potrzeb fizjologicznych, że ich zaspokojenie służy gatunkowi, a nie konkretnej jednostce. Więc nie muszą być bezpośrednio zaspokajane. Więc to jest ta różnica. O ile, jeśli człowiek jest głodny, musi się najeść, bo inaczej zginie, to jeżeli się pojawia potrzeba seksualna, ona nie musi być spełniona i od tego się nie umiera, od niezaspokojenia. Natomiast ona służy gatunkowi, a nie jednostce. Natomiast nie można zlekceważyć tej potrzeby, bo ona wpisana jest w naszą naturę. I wszelkie próby pominięcia tej potrzeby, czy też wyparcia jej ze świadomości, no, mogą się źle skończyć różnego rodzaju frustracjami albo właśnie pewnego rodzaju dwutorowością życia. Ta potrzeba powinna być integrowana, wpisana w całokształt życia i sublimowana, i dopiero wtedy staje się potężnym dynamizmem w służbie wspólnoty, w służbie innych. Są potrzeby związane z naszym bezpieczeństwem. Każdy człowiek ma poczucie, potrzebę bezpieczeństwa. Jest ona mu konieczna do normalnego funkcjonowania. Jest potrzeba zależności, ale też potrzeba dominacji. Jest potrzeba opieki i więc bycia zaopiekowanym, żeby się ktoś o mnie troszczył, ale też jest potrzeba troszczenia się o kogoś innego. Jest potrzeba ładu, porządku, przestrzegania praw. wiele tych różnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Są potrzeby z kategorii przynależności i miłości. Stąd na przykład jest normalną potrzebą tworzenie pewnych grup, nawiązywanie przyjaźni, znajomości, więzów, ale też może to się przerodzić w tworzenie różnego rodzaju gangów. No, trochę dziwnie brzmi, żeby w zakonie gang powstał, ale może się tak zdarzyć. Czy właśnie potrzeba do przezwyciężania osamotnienia, boimy się wyeliminowania, wyobcowania. Więc to są tego typu potrzeby, które muszą być zaspokojone. Wyizolowanie człowieka, takie psychiczne, skazanie go na izolację, byłoby czymś bardzo niszczącym. Są potrzeby prestiżu, uznania, a więc to będzie na przykład pragnienie wyczynu, pragnienie zamanifestowania swojej pewnych, no już tak powiem, władzy, pewnej potęgi, ale też jest potrzeba respektu, uznania ze strony innych, potrzeba jest sławy. Człowiek ma taką potrzebę, żeby go jednak znano, żeby go ceniono. Nie chce być anonimową jednostką, nikim. Nawet jeżeli wychowuje się w tym duchu, to jednak gdzieś tam w naturze ta potrzeba, żeby ktoś mnie zauważył, żebym nie była obca, jest normalną rzeczą. Jest też potrzeba samoaktualizacji, czyli właśnie spełniania się, rozwoju, żeby jednak czynić coś, potrzeba twórczości w jakimkolwiek zakresie. Więc to tylko wybrane niektóre zasygnalizowane tu potrzeby, które służą do tego, aby pokazać, jak wiele mamy do zrobienia. Że trzeba te potrzeby w sobie rozpoznawać. Jakie są moje potrzeby? Nie oceniamy ich, czy one są dobre, czy one są złe. Najpierw musimy je rozpoznać, umieć je nazwać. Czego ja tak naprawdę chcę? I dopiero wtedy mogę odpowiednio je uporządkować, określić, czy tę potrzebę muszę zaspokoić, czy tej potrzeby nie muszę zaspokoić. I w jaki sposób to zrobię? I czy będzie to moralnie godziwe? I czy będzie to w porządku w stosunku do wspólnoty? Czy nie będzie zaburzać życia wspólnotowego? Ale uświadomienie sobie własnych potrzeb, tych wielopłaszczyznowych, wydaje się rzeczą dość ważną. I tak jak rodzina powinna zaspokoić potrzeby swoich członków, te różne potrzeby, i te fizjologiczne, i te psychiczne, tak samo rodzina zakonna, tak samo wspólnota zakonna nie może zostawić siostrę samą sobie, ale powinna zabezpieczyć zaspokojenie tych potrzeb w sposób godziwy, odpowiednio do powołania, odpowiednio do charyzmatu, odpowiednio do specyfiki danej wspólnoty zakonnej. Drogie siostry, zwróćmy uwagę na kilka szczególnych sytuacji, w których wydaje mi się, że funkcja wspólnoty zakonnej dla zabezpieczenia tego, co kobiece w powołaniu siostry zakonnej jest ważne. Otóż najpierw zwróćmy uwagę na problem szacunku dla samej siebie. Wspólnota powinna pomóc siostrze zakonnej jako kobiecie budzić szacunek dla samej siebie. Jeden ze współczesnych autorów, znany w środowisku rzymskim, kierownik duchowy, spowiednik, konferencjonista zakonny, ojciec Bruno Giordani, w takiej książce La Donna nella vita religiosa, kobieta w życiu zakonnym, który dokonuje bardzo wnikliwej diagnozy psychiczno-emocjonalnego stanu współczesnych zakonnic, ten autor stwierdza na podstawie różnych badań, ankiet, że większość zakonnic ma negatywny obraz siebie. Większość zakonnic ma negatywny obraz siebie. Z czego się to bierze? To jest chyba w ogóle taka specyfika kobiety, że ona na ogół jest bardzo krytyczna w stosunku do siebie. Ja nie słyszałem, żeby któraś z pań, kobiet, studentek powiedziała: jestem za chuda. Zawsze jest to problem. Jestem za gruba, źle wyglądam. Wpada w szczeliny między klepkami parkietu, ale jestem za gruba. No więc jest to coś w naturze kobiety, taki bardzo krytyczny do siebie stosunek. To może być jeden z powodów tego negatywnego obrazu siebie, ale myślę, że też jest to efekt pewnej formacji, pewnego wychowywania w środowiskach zakonnych, gdzie jest to wychowywanie, tak zwane wychowanie do pokory, dokonujące się poprzez upokorzenie. Tradycja tak zwanych kapituł win, samooskarżeń, deprecjonowania urody. Jeśli do zakonu przychodzi piękna dziewczyna, to no dobrze, że przyszła, ale lepiej, żeby tej urody nie pokazywała, bo uroda jest niebezpieczna. Lepiej, jak będzie taką szarą myszką, najlepiej ją jeszcze oszpecić, to byłoby bezpiecznie. Nie? Więc jakiś lęk przed sobą, to jakieś kompleksy w tym wszystkim wychodzą. I to niestety często rodzi to poczucie, ten negatywny obraz siebie, odbiera radość życia, odbiera poczucie sensu, poczucie powołania. Komu ja jestem potrzebna? Po co ja jestem potrzebna? W zgromadzeniu tylko jestem zawadą, wszystkim przeszkadzam, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie potrzebuje. Same negatywy. I to jest to, co może doprowadzić nawet do jakiegoś obłędu, do jakiejś choroby. Więc ważną jest rzeczą, żeby wspólnota dawała poczucie wartości, że jestem potrzebna, że to, co robię, tu, gdzie robię, tu, gdzie jestem, tam jestem potrzebna. To jest ogromnie ważne, żeby zabezpieczyć tę potrzebę ważności, wartości siebie. I to nie dla pychy, że jestem tu najważniejsza, beze mnie się zgromadzenie zawali, beze mnie się dom rozpadnie i w ogóle. Dla pokory, dla prawdy o sobie, dla równowagi emocjonalnej. Jeżeli jestem ważna w oczach Bożych, bo powołana do istnienia, powołana do zgromadzenia, to zgromadzenie musi tę prawdę uszanować. Pan Bóg mnie tu chciał. Ani zgromadzenie mi nie robi łaski, że mnie trzyma, ani ja nie robię łaski zgromadzeniu, że tu jestem. Ale jest to odpowiedź na wolę Bożą. Więc to jest ważne, aby wspólnota dała poczucie wartości każdej z sióstr. Dalej, druga sprawa z wybranych zagadnień to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że dla każdej kobiety to poczucie bezpieczeństwa jest ogromnie ważne. Stabilność, taki właśnie klimat, w którym można się czuć bezpiecznie i w sensie fizycznym, i w sensie emocjonalnym. Ta potrzeba oczywiście zmieniać się będzie w zależności od wieku, od temperamentu, od nabytych doświadczeń, stanu życia, od wielu czynników. To będzie różnie się kształtować. W każdym razie zawsze każdy z nas ma potrzebę bezpieczeństwa. Dlatego wspólnota powinna też zabezpieczyć tę potrzebę bezpieczeństwa jako konieczny warunek normalnego rozwoju. Tam, gdzie nie ma poczucia bezpieczeństwa, tam nie ma rozwoju. No, proszę sióstr, proste doświadczenie. Jeżeli posadzimy kwiatka w doniczce i bez przerwy będziemy tam grzebać w tej doniczce, będziemy sprawdzać, czy ten kwiatek już puścił korzenie, czy nie puścił, no to co z tego będzie? Trzeba go zostawić w spokoju, niech on sobie spokojnie rośnie, zabezpieczając mu to, co jest konieczne, ale nie przeszkadzając. Dlatego właśnie wspólnota powinna zabezpieczyć takie poczucie bezpieczeństwa. A skąd się może brać zagrożenie tego bezpieczeństwa? Otóż to może takie zaburzenie poczucia bezpieczeństwa brać się z wielu czynników. Może to się realizować, to zagrożenie, ta niestabilność z niewłaściwego podejścia do wielu sytuacji. Przede wszystkim chodziłoby o likwidowanie źródeł zamieszania, niepewności, takiego, że człowiek nie jest pewny jutrzejszego dnia. Te źródła mogą się brać na przykład z przeszłości, z źle rozwiązanych problemów, z jakiejś zaszłości, albo na przykład... To już konkretne takie są sytuacje. Ja tylko rzucam hasła. Każda musi sobie to jakoś po swojemu przemyśleć. Mam na myśli taką sytuację, w której jakieś problemy już raz podjęte na nowo są rozgrzebywane, roztrząsane, czy to przez samą siostrę, czy przez na przykład przełożonych. Weźmy chociażby, są pewne problemy raz rozstrzygnięte na spowiedzi. I bywa tak, że są tacy spowiednicy, którzy w duchu, nie wiem, jakiejś pokuty, umartwienia zalecają, żeby jednak do pewnych zamkniętych spraw rozwiązanych jednak wracać. Po co? Chyba tylko na uciechę diabłu. No bo to samo oskarżanie się to jest duch pokuty. Ale to przecież jest ciągłe wdrukowywanie w siebie problemu. Ciągle człowiek czuje się niepewny, że nie załatwił pewnych spraw, tylko wlecze za sobą ten ogon emocjonalny. Po co to? Raz zamknięta sprawa. Pan Bóg zapomniał ten grzech, to i my zapomnijmy, a nie tak, że ciągle sobie przypominamy dla pokuty. Tylko że skutek tego jest dużo gorszy niż pożytek z tej pokuty. Podobnie może być tak, jeżeli przełożeni, załóżmy w rozwiązywaniu różnych spraw czy w podejmowaniu decyzji, ciągle siostrze przypominają, no tak, ale ty pochodzisz z rodziny rozbitej, to i tamto, ciebie tam nie można posłać, bo ty miałaś kiedyś taki problem. Ciągle wypominanie czegoś, co już dawno przebrzmiało. To nie daje poczucia stabilności. Przeciwnie, to dołuje, to daje świadomość własnej małowartościowości. To może bardzo druzgotać. Źródłem takiego zamieszania, nie dającego poczucia bezpieczeństwa, mogą być sytuacje teraźniejsze. Na przykład klimat nieufności. Że ktoś się czuje bez przerwy kontrolowany, sprawdzany na każdym kroku. A to właśnie powoduje jeszcze większe komplikowanie sytuacji. Ja pamiętam w jednym z domów zakonnych, który znałem bliżej, bo dosłownie przez płot w związku z pracą duszpasterską, była taka przełożona, która miała taką tendencję sprawdzania, kontrolowania, wypytywania, podsłuchiwania telefonów, rozmów, wchodzenia, kiedy był gość jakiś, tak wchodzenia, o tak przez przypadek, przepraszam, prawda? Ale dobrze wiedziała, że tam, bo przecież 10 minut temu siostra powiedziała, że mam gościa i tam jestem, nie? No i oczywiście siostry zachowywały się w ten sposób, że kombinowały równo. Im bardziej przełożona kontrolowała, to tym bardziej one chodziły swoimi ścieżkami. I ona już w ogóle obłędu dostawała, bo nie mogła się połapać, co i jak jest. Więc efekt jest zupełnie przeciwny wtedy. Można kogoś wychować do krętactwa przez brak zaufania. Albo na przykład takim zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa będą jakieś niewyjaśnione napięcia, zadrażnienia. Prawda, padły niepotrzebne słowa. Nie ma tego słowa przepraszam, tego spokojnego wyjaśnienia. Są dąsy, jakieś omijanie się na korytarzu, prawda, po ścianie. Nie wiadomo o co chodzi. Człowiek się czuje niepewny. Ma poczucie winy, że coś zrobił, a nie wiadomo o co chodzi. Nie wolno do takiej sytuacji dopuszczać. To jest coś, co bardzo burzy życie wspólne. Mogą też takim źródłem zaburzenia tego poczucia bezpieczeństwa mogą być sytuacje gdzieś tam na przyszłość. Na przykład ciągłe zmiany domów, zmiany stanowisk, zmiany obowiązków. Szczególnie jeżeli one spadają nagle, tak nieoczekiwanie. Raz tu, raz tam. Więc raz, drugi i potem już taki człowiek się nie zakorzenia, już się nie angażuje, bo wie, że nie warto, bo za chwilę mu zmienią stanowisko, zmienią mu odpowiedzialność. Do niczego się nie będzie przykładał, bo po co, skoro i tak musi to za chwilę zostawić. Rzecz jasna, że zmiany są konieczne, ale chyba nikt z nas nie lubi być zaskakiwany i to w sposób taki, że wszystkie wróble dookoła ćwierkają, tylko sam zainteresowany dowiaduje się na końcu ostatni. Więc to burzy zaufanie, to burzy poczucie bezpieczeństwa i chyba szczególnie boleśnie takich sytuacji doświadcza kobieta. Więc tworząc klimat wspólnoty, oszczędźmy sobie takich niepotrzebnych cierpień. Drogie siostry, ważną rzeczą jest w tym zabezpieczaniu kobiecości konsekrowanej uczenie efektywności w działaniu. Chodzi o to, aby każda siostra czuła się spełniona w swoim powołaniu, w tym, co robi i tam, gdzie jest postawiona. Dlatego potrzebne jest, jak już wspomniałem, potwierdzanie ważności każdego powołania. Nie tylko tych sióstr, tych powołań takich najwybitniejszych, tych znaczących, bo siostra ma odpowiednie wykształcenie, bo siostra pochodzi z jakiejś tam rodziny znaczącej, bo siostra ma kogoś tam w rodzinie, więc ona tu jest dla nas jakimś takim oczkiem w głowie, a inne te szare myszki, dobrze, że są. Ostatecznie statystyka też ma swoje znaczenie. Nie wolno tak traktować sprawy, że są równi równiejsi. Wszyscy jesteśmy w oczach Bożych bezcennymi. I chociaż Sobór Watykański II zniósł tę sięgającą jeszcze czasów feudalnych ten podział na dwa chóry w zakonach żeńskich, na siostry chórowe i siostry konwerski, to drogie siostry, zwróćcie uwagę, w mentalności wielu sióstr i przełożonych ten podział tak naprawdę został. Są siostry od białej roboty i są siostry od czarnej roboty. Są siostry, które się zawsze zauważa i są siostry, których się rzadko zauważa albo się w ogóle nie zauważa. I to można zobaczyć przy okazji wizytacji, ile jakiej siostrze poświęca się uwagi. To można zobaczyć przy okazji różnych spotkań, życzeń czy zwykłej rekreacji. Kogo się słucha, kto na przykład zapyta siostrę pracującą gdzieś tam w ogrodzie o jej pracę, o to, co ona, prawda, co osiągnęła, to jest nieważne, prawda? Czy może być nieważne? A to może być właśnie przykre, to może niszczyć poczucie wartości własnego powołania. Więc ważne jest, aby docenić powołanie każdego, bo miarą jest nie inteligencja, nie siła mózgów czy rozumu, ale serce. Ile serca się wkłada w to, co się robi? Choćby się robiło rzeczy bardzo przyziemne, bardzo błahe, jak nie wiem, sprzątanie, jak siedzenie na furcie i tak dalej. Tutaj nie można wartościować zadań z uwagi na samo zadanie, ale na zaangażowanie osoby wykonującej to zadanie. Kolejną sprawą też wybraną to zapewnienie radości życia. Dla równowagi psychoemocjonalnej, szczególnie kobiety, konieczne jest zabezpieczenie radości życia i związanych z tym też przyjemności. Otóż, drogie siostry, w Bożym planie radość i przyjemność wpisane są we wszystkie przejawy życia. To jest coś, co Pan Bóg wpisał w naszą naturę. Nie wolno tego niszczyć, nie wolno odbierać tych dwóch przynajmniej zasadniczych potrzeb. Pan Bóg tak urządził człowieka, że za jego trud daje mu poczucie radości, satysfakcji, daje mu poczucie przyjemności. Można tak trochę trywializując powiedzieć, że gdyby nie przyjemność seksualna, to już ludzkość dawno by wyginęła. Więc Pan Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli z urodzeniem, z wychowaniem dziecka wiążą się ogromne trudy, ogromny wysiłek, to też jest związana z tym określona przyjemność. I to nie tylko w akcie seksualnym, ale też ta radość, ta przyjemność bycia ojcem, bycia matką, cieszenia się dzieckiem. Siostry dobrze to wiedzą z pracy z dziećmi, w pracy w przedszkolu. Więc jest to pewien porządek, jaki Pan Bóg wpisał w ludzką naturę i nie próbujmy tego Pana Boga poprawiać pod tym względem, ale szanujmy ten porządek. Myślę, że W życiu zakonnym pokutuje w dużym stopniu jeszcze dawna wspomniana przeze mnie tradycja jansenistyczna. Był taki nurt w XVIII wieku nazywany jansenizmem od biskupa Korneliusza Jansena, który niesamowicie wyrządził wiele spustoszenia w Kościele i do dzisiaj skutki tego zbieramy. Mianowicie to był taki nurt, który bardzo mocno podkreślał grzeszność natury ludzkiej, upadek ludzkiej natury. Do tego stopnia, że człowiek nie ma prawa do radości, do przyjemności. Jedyne, co może robić, to tylko pokuta, pokuta, pokuta. Tępić wszystko to, co w naturze, bo to jest złe. Czyli manichejskie niestety ślady traktowania ludzkiego ciała. Dochodziło do takich skrajności w tym nurcie jansenistycznym, że to jako przykład między innymi ksiądz ojciec Jacek Woroniecki w swojej pedagogice Katolicka etyka wychowawcza podaje ten przykład, jak siostra Błażeja Pascala, Jacqueline Pascal, była dyrektorką szkoły dla dziewcząt, w której nie wolno się było uśmiechać. Za uśmiechanie dostawało się lanie, a za głośny śmiech po prostu wyrzucano ze szkoły. Nie wolno się było śmiać, bo to nie przystoi, bo człowiek nie może się śmiać, bo ma powód do smutku, do rozpaczy z powodu własnych grzechów i tak dalej. Drogie siostry, to jest jakieś wykrzywienie natury ludzkiej. Ja ośmielę się powiedzieć tak. Jeżeli w domu zakonnym nie słychać śmiechu, to czym prędzej ten dom trzeba zamknąć, zburzyć, zaorać. Radość to przecież dar Ducha Świętego. Proszę zajrzeć do listu świętego Pawła do Galatów, rozdział 5, wiersz 20. Owocem Ducha jest miłość, radość i tak dalej. Radość jest na drugim miejscu wśród darów Ducha Świętego. Więc musi być radość jako potwierdzenie normalnego rozwoju duchowego. Jeżeli nie ma radości, to znaczy, że jest jakiś nieporządek w sferze życia duchowego. Przy czym rzecz jasna, my nie mówimy tylko o samej wesołości. Rozróżnijmy te rzeczy. Wesołość a radość. Radość to jest stan harmonii ducha. To jest harmonia, to jest porządek w człowieku. Natomiast wesołość jest zewnętrznym, fizjologicznym przejawem, może być przejawem radości, ale niekoniecznie. Może być tak, że człowiek jest wesołkowaty, dlatego że nie ma w nim radości. I mamy takie zachowania, zwłaszcza wśród młodzieży, która jest hałaśliwa, hałaśliwy śmiech, hałaśliwe zachowanie, tylko dlatego, że jest głęboki smutek w środku. I może tak się zdarzyć u niejednej siostry, że na zewnątrz ona jest, buzia się chacha, a serce krwawi. Więc ważna jest radość. Może być tak, że ktoś specjalnie tej wesołości nie ujawnia, no bo taka jest jego gęba. Natomiast jest człowiekiem radosnym. To się wyczuwa ze sposobu jego podejścia do życia, w kontaktach z ludźmi i tak dalej. Więc musi być zapewniona radość życia, ta umiejętność cieszenia się z życia, z tego, co nas otacza. Więc konieczna jest rozrywka, konieczny jest odpoczynek. Także ważne jest dla tej równowagi duchowej, dla radości, zaspokajanie określonych przyjemności odpowiednio do wieku, odpowiednio do stanu życia. Przy czym te potrzeby w zakresie przyjemności, one się zmieniają. Normalnie jest tak, że w początkach życia człowiek jest bardziej nastawiony na przyjemności o charakterze zmysłowym. Później w miarę rozwoju, w miarę dojrzewania ten akcent przesuwa się w stronę przyjemności psychiczno-duchowych. I to jest pewna oznaka dojrzałości osobowej. Że człowiek starszy, człowiek dojrzały bardziej ceni sobie przyjemności właśnie psychiczno-duchowe niż czysto zmysłowe, co z kolei dla młodego człowieka, zwłaszcza w okresie dojrzewania, jest ogromnie ważne. I tu pojawia się delikatna sprawa autoerotyzmu, że właśnie szukanie przyjemności w swoim ciele będzie oznaką pewnej niedojrzałości. Właśnie, że człowiek nie umiał przeskoczyć tej pewnej granicy. Wciąż zatrzymuje się na poziomie infantylnym zaspokajania potrzeby przyjemności o charakterze zmysłowym, doznaniowym. Nie umie tej potrzeby przerosnąć. Może się zdarzyć też tak, że akty autoerotyczne to rodzaj odreagowywania frustracji, co też świadczy o pewnej niedojrzałości, nieumiejętności radzenia sobie ze stanami frustracyjnymi, nieumiejętności odreagowywania stanów napięć. Więc to są pewne fiksacje, pewne blokady i pod tym względem trzeba, czasami nawet przydałaby się pomoc psychologa. Oczywiście my traktujemy to zawsze w kategoriach grzechu, ale trzeba pamiętać, że może bardziej jest to problem osobowości, problem psychiczny, problem samowychowania niż problem grzechu. Zbytnie przeakcentowywanie tego typu zachowań i traktowanie ich wyłącznie jako tylko grzechu, jako złej woli, może problem jeszcze pogłębiać zamiast leczyć. Ale to jest sprawa na inny czas i na innych specjalistów. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że człowiek ma silną potrzebę odprężenia, odreagowywania, odpoczynku. Musi więc dla normalnego rozwoju duchowego być zabezpieczona potrzeba rekreacji, odpoczynku. Ograniczanie odpoczynku, niestwarzanie możliwości wyspania się, odreagowania może powodować bardzo poważne zaburzenia natury psychiczno-somatycznej. I wiedzą doskonale o tym pracownicy więzienia, obozów koncentracyjnych, sekt. Jednym ze sposobów manipulowania człowiekiem, jednym z elementów tak zwanego prania mózgu jest odmawianie, nie stworzenie możliwości zaspokajania określonych potrzeb. Wiele by o tym można mówić, jest nawet odpowiednia literatura na ten temat. Właśnie jak można człowieka doprowadzić do stanu skrajnego wyczerpania, albo jak można z człowiekiem zrobić wszystko, co się chce, stosując odpowiednie techniki manipulacji, między innymi poprzez wzmacnianie pewnych potrzeb i odmawiania zaspokojenia innych potrzeb. Oby się nie okazało, że wspólnoty zakonne to takie środowiska, w których dokonuje się prania mózgu. Jako przykład, w więzieniach chociażby, czy w obozach koncentracyjnych, ci, którzy byli w obozach internowania w czasie stanu wojennego, mówią, że tak było. Prosty przykład przesłuchań. Ktoś jest brany na przesłuchanie. To przesłuchanie jest brutalne, bardzo stresujące. Światło w oczy, a więc dyskomfort. Człowiek czuje się zdominowany, przytłoczony. Siedzi na czymś bardzo niewygodnym. Zimno, głodny, zestresowany. Tu ma jeszcze światło w oczy. Krzyczą na niego. I to dwóch krzyczy naraz, więc on jest zupełnie zdezorientowany. Nie wie, w ogóle myśli nie może pozbierać. Nie dają mu nawet się zastanowić i o to chodzi, więc jest kompletnie skołowany, wyczerpany psychicznie, no i mówią mu, okej, no to wystarczy na dzisiaj, koniec, już sprawa zamknięta, no więc odreagowany idzie do celi z tym nastawieniem, że no wreszcie odpocznie, zregeneruje swoje siły, za chwilę z powrotem na przesłuchanie, więc właśnie zburzenie poczucia bezpieczeństwa. I znowu ta sama sytuacja. I człowiek wtedy każde stuknięcie w drzwi, każdy szmer na korytarzu, od razu stres, napięcie, bo idą po mnie. Poczucie zagrożenia. I człowiek się wtedy zgadza na wszystko, byleby mu dać święty spokój. Jeśli żądają od niego jakiejś deklaracji, proszę bardzo. Więc to jest ten sposób manipulowania człowiekiem. Czy weźmy inne w więzieniach zwłaszcza sytuacje. Niemożność zaspokojenia potrzeb i upokarzenie człowieka w związku z potrzebami fizjologicznymi. niemożliwość no, załatwienia pewnych rzeczy, które wymagają intymności, prywatności. To niesamowicie człowieka stresuje, blokuje do tego stopnia, że no, gotów jest zgodzić się na wszystko, byleby miał ten komfort. A jeżeli już no, pewne blokady, pewne hamulce fizjologiczne nie wytrzymają, poczucie obrzydzenia do samego siebie, pogardy dla samego siebie jest tak daleko posunięta, że potem tego człowieka można traktować zupełnie jak śmiecia i on się już nie buntuje, bo został pozbawiony poczucia własnej godności. I takie mechanizmy, one tu oczywiście zostały przedstawione w sposób bardzo radykalny. Tych sposobów manipulowania człowiekiem jest bardzo wiele. Ja je tu tylko te dwa przedstawiłem w sposób taki dość brutalny. Ale w subtelnych postaciach one mogą się pojawiać w życiu wspólnotowym. No a czy o to chodzi, abyśmy sobą wzajemnie manipulowali, czy nie raczej o to, abyśmy szanowali powołanie, jakim Bóg obdarzył każdą osobę. Powołanie, które w oczach Bożych jest jedyne, niepowtarzalne, godne szacunku, godne zabezpieczenia. I podsumowując, drogie siostry, tę refleksję jeszcze raz chcę powiedzieć. Pan Bóg powołał każdą z was jako kobietę. I trzeba sobie cenić tę wartość. Jestem oblubienicą Chrystusa. Moja współsiostra jest też oblubienicą Chrystusa. Nie mogę być o nią zazdrosna. Nie mogę jej, nie wolno mi traktować jej jak rywalki. Bo sama bym nie chciała być tak traktowana. Ale to jest moja siostra w powołaniu. Tworzą się między nami więzi daleko silniejsze niż więzi rodzinne. Szanujmy się i pomagajmy sobie nawzajem w tej pielgrzymce do celu. Tak jak w pielgrzymce na Jasną Górę czy do jakiegoś innego sanktuarium, ludzie wzajemnie sobie pomagają, bo sami doznają różnych przeszkód i ograniczeń. Dlaczegoż nie mielibyśmy sobie w pielgrzymce do celu ostatecznego pomagać w spełnieniu się w swoim powołaniu, w tej specyfice kobiecego powołania, które jest niezmiernie ważne dla Kościoła, abyśmy w sercu Kościoła potrafili być zdrowym sercem, abyśmy jako oblubienice Chrystusa były znakiem Kościoła oblubienicy i tej wartości nie wolno nam się wyrzec bez szkody wyrządzanej Kościołowi. Dla podsumowania trzy pytania. Po pierwsze, czego najbardziej brakuje mi we wspólnocie, w której aktualnie jestem? Czego mi brak w ogóle w zgromadzeniu? Mam poczucie braku we wspólnocie, w zgromadzeniu, ale od razu, czym uzasadnię, że mam rację? Bo może to jest moje subiektywne odczucie, mnie się tak wydaje. Więc czego mi najbardziej brakuje we wspólnocie, w zgromadzeniu? Ale na jakiej podstawie twierdzę, czym uzasadnię, że co do tego mam rację, że tu brakuje nam tego albo tamtego? Czy nie są to moje żądania, pretensje? Spróbujmy to sobie uzasadnić. Po drugie, czy jestem szczęśliwa w swoim powołaniu? Czy jestem szczęśliwa w swoim powołaniu? W czym się to wyraża, że jestem szczęśliwa? Po czym to poznać, że jestem szczęśliwa w swoim powołaniu? Albo odwrotnie. Jeśli czuję się nieszczęśliwa, niespełniona, to co stoi na przeszkodzie? Co mi przeszkadza czuć się szczęśliwą w swoim powołaniu? I trzecie. Jak mogę konkretnie pomóc współsiostrom, aby czuły się szczęśliwe swoim powołaniem w Kościele? Jak mogę konkretnie pomóc moim współsiostrom w tej konkretnej wspólnocie, w której jestem, aby one czuły się bardziej szczęśliwe, spełnione w swoim powołaniu?